Czyli wracamy do Księgi Koheleta i dzisiaj przeczytamy fragment, urywek z rozdziału 5, strona 737 i dokończymy 5 rozdział. Przeczytamy od 9 wersetu do końca rozdziału. Salomon mówi o pieniądzach i bogactwie. Także wsłuchajcie się, temat chyba dotyczy każdego z nas. Każdy z nas ma do czynienia z pieniędzmi. Teraz słuchajcie, posłuchajmy, co Boża mądrość mówi w tym temacie. Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają. Jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają. Robotnik ma słodki sen, niezależnie od tego, czy zjadł mało, czy dużo, lecz bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. Widziałem bolesny upadek pod słońcem, bogactwo zachowane dla jego właściciela na jego nieszczęście. Gdy bowiem to bogactwo przez zły traw przepada, wtedy synowi, którego spłodził, nic nie pozostaje. Jak wyszedł z łona matki swojej, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. I to jest właśnie ten bolesny wypadek. Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką tedy ma korzyść z tego, że na próżno się trudził? Na to przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia i choroby i niezadowolenie. Oto co uznałem za dobre i co za piękne, móc jeść i pić, być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg. Bo to jest jego los. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego i mieć w tym swój udział i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. Bo taki nie myśli wiele o swoim krótkim życiu, gdyż Bóg udziela mu radości serca. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za mądrość, która zstępuje z góry. Dziękujemy Tobie, Panie, za słowo, które objawiłeś. Dziękujemy Tobie, Panie, że ono dotyczy też naszych doczesnych trudów, doczesnych wyzwań, że nie jest to księga jedynie dotykająca duszy, ale księga dotykająca też naszego ciała, materii, takich rzeczy jak korzystanie z ziemskich dóbr. Panie, dziękujemy Tobie za to i prosimy Cię o mądre serce, abyśmy też w tej sferze zarządzania naszymi majątnościami podobali się Tobie, poddali też tą sferę Twojemu panowaniu. Amen. Żyjemy w czasach, w których coraz więcej wyborów, których dokonujemy, dotyczy pieniędzy. Praca, edukacja, rodzina, rozrywka, nauka, dom, opłaty i tak dalej. Musimy dokonywać wyborów, jeśli chodzi o zarządzanie majątnościami. To czyni nasze decyzje jeszcze, myślę, bardziej skomplikowanymi i trudniejszymi. To, co czyni trudniejszymi decyzje finansowe dzisiaj, to jest, myślę, styl życia ludzi wokół nas. Tak? Skoro sąsiad ma, nie wiem, kupuje w miesiącu 3 nowe koszule, kupuje co 2 miesiące nowe buty, skoro co tydzień je, nie wiem, w drogiej restauracji, to dlaczego ja mam żyć na niższym albo na innym standardzie? Skoro inni biorą kredyt, to dlaczego ja nie mam brać kredytu? Mniejsza o to, czy mam jakieś wizje spłacenia go, ale widzę, że tak żyją ludzie w naszej kulturze. Dlaczego mam odstawać? Dlaczego mam być gorszy? I teraz zamiast pochylić się nad Bożą mądrością, chociażby tą, którą tutaj przekazuje nam Salomon, czasami w tym temacie czerpiemy garściami nauki ze świata. Tak jak w Stanach na przykład, w wielu Stanach w Ameryce jest dyskusja na temat legalizacji marihuany. Główny argument też w kontekście polskim, w tym temacie chociażby, to jest jakoś tam ilustracja. Główny argument polega na tym, że dzięki legalizacji marihuany państwo będzie zysk dla państwa, dlatego że będzie to opodatkowane, będzie możliwość zwiększenia przez to wydatków na służbę zdrowia, edukację i tak dalej. Tylko że chrześcijanin nie powinien się tym kierować. Tak? Nie to powinno być naszym kryterium oceny, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Pytanie jest, czy to jest rzecz moralnie słuszna, a nie ostatecznie, czy przynosi mi zysk. Tak? Co Biblia mówi na ten temat? Nie w kontekście oczywiście używek, możemy zapytać, co Biblia mówi o legalności, nie wiem, alkoholu, narkotyków, a nie ostatecznie, jaki zysk mogę z tego mieć. I kiedy przenosimy to na nasze codzienne decyzje finansowe, również powinniśmy się tym kierować. Co Ty, Panie, mówisz w swoim słowie na ten temat, na temat pieniędzy, wydatków, moich priorytetów finansowych, a nie ostatecznie, co ja mogę z tego mieć. Pomyślcie, o co najczęściej kłócą się małżeństwa. Najczęściej kłócą się, no nie wiem, jak to jest u Was, ale myślę, że jednym z najczęstszych tematów napięć są pieniądze. O co najczęściej kłócą się, nie wiem, no może wasi rodzice się kłócili, jak jesteście dorośli. W moim przypadku, w przypadku mojego domu często były napięcia, gorące dyskusje na temat pieniędzy. Nie powiem, że może kłótnie też się zdarzały, ale to jest gorący temat, gdzie są jakieś konflikty nie tylko w rodzinie, ale też w pracy. Dyskutujemy, tak? Na co wydawać pieniądze? Mąż, żona mają inne tutaj zdanie, czasami dochodzi do gorących dyskusji, mam nadzieję w miłości. Kto jaki ma zakres odpowiedzialności w dysponowaniu pieniędzmi? Kto ma dostęp do konta i ile może z tego konta czerpać? Na co oszczędzać, a na co możemy wydawać bez konsultowania się z drugą stroną? Tak? Czy wydać pieniądze, nie wiem, na akurat teraz na buty dla dzieci, czy na basen, czy na płyty DVD, czy na, nie wiem, mechanika i tak dalej. No, jest dużo napięć z tym związanych, nieporozumienia też w pracy związane, nie wiem, z wysokością dochodów, dlaczego on zarabia inaczej niż ja, dlaczego nie dostaje na czas wypłaty, kwestia księgowania dochodów, terminowej wypłaty, długi, kredyty i tak dalej. To wszystko, zobaczcie, że powoduje napięcia między ludźmi i to wszystko jest związane właśnie z tematem finansów, pieniędzmi, zarządzania nimi, podejścia do nich, czyli krótko mówiąc naszego serca. Żyjemy w świecie, w którym nie ma co się oszukiwać, tak? Nie możemy tu być jakoś pseudopobożni. Rzeczywiście pieniądze są nieodłączną częścią życia. Jako chrześcijanie nie możemy chodzić z głową w chmurach, mówiąc, że tak nie jest. Pismo Święte nie mówi, że pieniądze są nieduchowe. To, co może być nieduchowe w temacie finansów, to jest nasze myślenie o nich i nasz sposób dysponowania pieniędzmi. Biblia mówi o pieniądzach wiele razy i ten fragment z Księgi Kaznodziei Salomona również o tym mówi. Pieniądze to jest ta sfera naszego życia, w której czasami nie chcemy nawrócenia. Tak? Chcemy nawrócenia z naszych grzesznych czynów, naszej grzesznej mowy w sferze, nie wiem, pracy, rodziny, małżeństwa i tak dalej, ale pieniądze to jest ta część naszego życia, którą albo nie poddajemy, albo poddajemy Bogu na samym końcu. Tak? Tutaj, Panie Boże, nie powinieneś się wtrącać. Ktoś powiedział, że portfel chrześcijanina zawsze nawraca się jako ostatni. I to jest ta sfera naszego życia, kiedy oczywiście wyznajemy Jezusa, ale kiedy w praktyce okazuje się, czy jesteśmy w sferze dysponowania pieniędzmi, podejścia do nich, czy praktyka pokazuje, że jesteśmy tutaj, mamy myślenie i podejście chrześcijańskie, czy jesteśmy praktycznymi ateistami, mówiąc, tak naprawdę Boga tu nie ma. Jeśli chodzi, Bóg nie ma wglądu w historię mojego konta. Bóg nie ma wglądu w historię moich wydatków. Pewnie pamiętacie czasy, ja kiedyś miałem takie czasy, kiedy myślałem, nieważne ile kto zarabia, ważnym jakim ktoś jest człowiekiem. I to jest prawda. To jest święta prawda. Ale zobaczcie, że im bardziej dojrzewamy, tym bardziej nasza uwaga o stan naszego konta, albo inaczej, stan naszego konta przykuwa naszą uwagę im częściej, im bardziej dojrzewamy. Po prostu rozumiemy, że potrzebujemy środków do życia. Potrzebujemy z czegoś żyć, z czegoś, nie wiem, nakarmić dzieci, utrzymać czynsz, czy zapłacić czynsz, czy zapłacić za gaz i wodę. I nie ma nic złego właśnie w tym rozumieniu, że pieniądze, no, tak, są ważne, dlatego że ci, którzy mówią, pieniądze nie są ważne, tak naprawdę kłamią. To jest nieprawda. Nie wierzcie komuś, kto mówi, pieniądze nie są ważne. Myślenie, że pieniądze są ważne, nie jest czymś wstydliwym dla chrześcijanina. Nie jest czymś jakimś takim bezbożnym materializmem. Pieniądze są tak samo ważne, jak to, żebyś miał, nie wiem, kurtkę zimową, żebyś nie zmarł, żebyś miał za co kupić jedzenie i tak dalej. I nie mam na myśli tego, że stan konta jest tak samo ważny jak twój mąż, czy żona, czy dzieci. Mam na myśli to, że jest to ta sfera życia, w której Chrystus powinien stać na pierwszym miejscu. I to mam na myśli, mówiąc, że pieniądze też są ważne. Że też tu Jezus powinien panować w naszym życiu. Musimy myśleć o pieniądzach, jeżeli myślimy o naszych zobowiązaniach wobec dzieci. Jako rodzice mamy zobowiązania wobec dzieci. Jako mężowie mamy zobowiązania wobec żon, też w kwestii finansowego utrzymania. Mamy zobowiązania wobec kościoła, mamy zobowiązania wobec dostawców gazu, wody, prądu, spółdzielni i tak dalej. Banku. Ci, którzy nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, to nie są ludzie, którzy mówią, a ja nie mam pieniędzy, bo nie zaprzątam sobie tym w ogóle głowy. Mnie pieniądze nie obchodzą. Ja jestem stopiony z matką naturą. Ja brzydzę się tym kapitalistycznym stylem życia. Zarabiaj, zarabiaj, wydawaj, zarabiaj, zarabiaj, wydawaj. To nie dla mnie, ja wolę żyć w lesie i budować szałas. I żyć w szałasie. Tak, takich ludzi jest mało. W większości ci, którym brakuje pieniędzy, im grozi też pokusa materializmu, tak samo jak bogatym, a mianowicie w ten sposób, że ci, którzy nie mają dostatecznie wiele, skupiają się na pieniądzach w kontekście tego, czego nie mają. Tak jak bogacz z przypowieści Jezusa skupia swoją uwagę na dobrach, które posiada, tak ubogi z drugiej strony skupia swoją uwagę na dobrach, których nie posiada. I oczywiście myślenie o tym, żeby utrzymać swój dom, kupić samochód czy naprawić samochód, wyjechać gdzieś w wakacje z rodziną, to nie jest nic złego, to nie jest nic nieduchowego. Grzesznym, to co przed czym Salomon ostrzega, Boża mądrość ostrzega, to jest zbytnie skupienie się na pieniądzach albo rozporządzanie nimi w sposób lekkomyślny, w sposób, który lekceważy, ignoruje pouczenie Pana Boga. Ktoś powiedział, że im bliżej oka trzymasz monetę, tym widzisz mniej ludzi, mniej słońca, mniej drzew, mniej świata wokół ciebie. Tak? Pieniądze mogą nas zaślepić na Boga, na bliźnich, na wiele innych kwestii. Jeżeli postawimy je na pierwszym miejscu, wiadomo, nie dadzą nam prawdziwej satysfakcji, bo nie po to są stworzone. Biblia mówi, nie ty masz służyć im, ale to pieniądze mają służyć tobie i ty poprzez nie masz służyć Bogu. Salomon w piątym rozdziale, który czytaliśmy, tak naprawdę mówi, słuchajcie, znajdźcie swoje miejsce w świecie, musimy wiedzieć, kiedy jest miejsce na co, ale też znaj miejsce rzeczy w świecie. Wiedz, jakie jest miejsce pieniądza w twoim życiu i w świecie. I zaczyna od stwierdzenia, kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Kto miłuje pieniądze, pieniądzmi się nie nasyci. Człowiek nie nasyci się pieniędzmi, ponieważ pieniądze nie po to zostały stworzone. Nie zostały po to, żeby nas nakarmić, tęsknotę naszej duszy. Nie są dane, żeby nas nasycić, żebyśmy usiedli i powiedzieli, o, mam wystarczającą ilość pieniędzy, jestem syty, jestem szczęśliwy, bo jestem bogaty. Pieniądze są jak woda morska. Im człowiek więcej pije, tym bardziej spragniony się robi. I znowu, problem nie jest w pieniądzach, problem jest w ludzkim sercu. Dlatego Paweł apostoł mówi, że korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze, ale miłość pieniędzy. 1 Tymoteusza 6,10. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, tak? Nie pieniądze. Tu się zaczyna problem, a nie tu. Pieniądze to narzędzie służby. Narzędzie służby Bogu i bliźnim. Kiedy wydajesz na przykład pieniądze na posiłek, służysz w ten sposób innym, tak? Siadasz do stołu z bliskimi, masz zastawiony stół, wydałeś pieniądze na jedzenie, jest to forma służenia innym. Kupujesz, nie wiem, szafę do przedpokoju. Po co to robisz? No po to, żeby nie koncentrować się na rozwalonych w korytarzu ubraniach, żeby mieć w domu porządek, ponieważ czyste serce powinno kochać czystość w codziennym życiu, w domu, w kościele i tak dalej. Kiedy widzisz repertuar kin, jest do wyboru 25 filmów, powinieneś zadać sobie pytanie, który z tych filmów jest godny tego, żebym wydał na niego swoje pieniądze. Tak, pieniądze to jest też nie tylko środek wymiany, dóbr, to jest coś, czym powinniśmy służyć innym, coś, co powinniśmy ofiarowywać innym. Tak? W kontekście pieniędzy Biblia mówi nie tylko o wymianie, ale też o dawaniu. Pieniędzmi służymy więc innym. Kiedy zapraszasz innych na kawę do siebie, służysz im, nie tylko tym, że ich zapraszasz do domu, służysz im pieniędzmi. Tak? Dajesz im pieniądze w postaci kubka kawy czy obiadu. Kiedy podwozisz innych samochodem na przykład, kiedy zapraszasz kogoś do restauracji, kiedy karmisz biednego i tak dalej. Powinniśmy myśleć w tych kategoriach. Bóg dał mi ręce, nogi, głowę, żebym mógł zarabiać i to, co zarobię, tym chcę służyć Bogu, tym chcę służyć rodzinie, tym chcę służyć bliźnim. Pamiętam, że kiedyś modliłem się w taki sposób, jak jeszcze przed przeprowadzką do Banina. Modliliśmy się, Panie Boże, prosimy Cię, abyś dał nam większą przestrzeń, abyś dał nam dom, żebyśmy mieli większą przestrzeń, nie ze względu na naszą wygodę, ale ze względu na to, żebyśmy skuteczniej mogli służyć bliźnim, innym ludziom. Żeby to było narzędzie naszej służby bliźniemu. Żebyśmy mogli ugościć kogoś noclegiem, czego nie jesteśmy w stanie teraz zrobić. Żebyśmy mogli, nie wiem, zaprosić więcej osób na obiad. Żebyśmy mogli zaprosić co najmniej dwie rodziny z dziećmi, które będą miały przestrzeń do zabawy. Nie ze względu na nas, Panie, ale ze względu na Ciebie prosimy Cię o to. Nasze domy są narzędziem naszej służby. Historia naszego konta, naszych kont bankowych na przykład, jest bardzo dobrą manifestacją tego, gdzie jest nasze serce, co kochamy. Mówisz w ten sposób, czy Jezus jest dla Ciebie kimś ważnym. Ktoś powiedział, pokaż mi swoje rachunki, a powiem Ci, co kochasz najbardziej. Pokaż mi swoje rachunki, a powiem Ci, kim jesteś. Bo to pokazuje Twoje życiowe priorytety. Już w taki praktyczny sposób. To już nie są deklaracje. To już ma przełożenie na Twoje konkretne życiowe decyzje. Pokaż mi historię swojego konta, a powiem Ci, kim jesteś i w co wierzysz. Salomon mówi, że jeśli kochasz pieniądze, to nigdy nie będziesz miał ich dość. 10 werset. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają. Jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają. Robotnik ma słodki sen, niezależnie od tego, czy zjadł mało, czy dużo, lecz bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. Jeżeli kochasz pieniądze, nigdy nie będziesz nasycony. I zobaczcie, że to nie dotyczy tylko bogatych. Ludzie, których uważa się za tak zwaną klasę średnią, mimo iż wielu niczego nie brakuje, często narzekają na to, że nie mają tyle, ile by chcieli. Tak dowiadujemy się, że ktoś zarabia 5 razy więcej niż ty i narzeka, o jak ja nie mam tyle, ile ma, nie wiem, najbogatszy Polak. My patrzymy, porównując nasze pensje z pensją tej osoby i myślimy, co za niewdzięcznik. Zarabia 5 razy więcej niż ja i nie potrafi tego docenić, bo mówi, a bo inni mają więcej. Tylko zobaczmy teraz, przenieśmy to na siebie. Z drugiej strony mamy kogoś, kto zarabia, nie wiem, 3 razy mniej niż my. I słyszy nasze niezadowolenie. Ojej, dlaczego mam tak mało? Dlaczego inni mają lepiej? Dlaczego inni to dopiero mają dobrze? Tak słyszy to ktoś, kto żyje na niższym standardzie niż my i myśli o nas. Co za niewdzięcznik. Człowiek ma 2-3 razy więcej niż ja. Mogę tylko pomarzyć o tym, żebym żył na takim poziomie, a on narzeka. Salomon mówi, że jednym z powodów, dla których pieniądze nie dają prawdziwego zadowolenia, jest fakt, że ten, który gromadzi bogactwo, gromadzi odpowiedzialności. Tak ludzie myślą, gdybym tylko miał więcej, gdybym tylko miał to lub tamto, byłoby naprawdę inaczej. I teraz Salomon mówi, Boża mądrość mówi, wiesz co, naprawdę? Naprawdę chcesz więcej? Chcesz większego mieszkania? Chcesz lepszego auta? Chcesz, nie wiem, droższe sprzęty domowe? To w takim razie przygotuj miejsce nie tylko w domu, ale przygotuj miejsce w swoim sercu i głowie na troski, o które do tej pory się nie martwiłeś. Nie zaprzątały one do tej pory twojej głowy. Tak? Modliliśmy się, wracam znowu do tego przykładu, modliliśmy się o większy dom. Bóg pozwolił nam zaoszczędzić środki, dzięki którym mogliśmy mieć zdolność kredytową. I oczywiście cieszę się, dziękuję Bogu za to, że możemy mieszkać tam, gdzie mieszkamy. Cieszymy się większą przestrzenią, ale wyraźniej widzimy, przynajmniej ja wyraźniej widzę, że większy dom to większe odpowiedzialności. Tak, już nie dogrzewają nas sąsiedzi. Sami musimy, już spółdzielnia mieszkaniowa nie pomaluje klatki schodowej. Musimy zaglądać, czy nie wiem, szambo jest przepełnione, czy nie, co jakiś czas, czy woda nie dostaje się pod elewację, czy działa piec, tak? Większa odpowiedzialność, więcej zmartwień. Dużo nowych spraw, którymi zaprzątana jest głowa. Wcześniej jeździliśmy do, nie wiem, Kasi, Piotrka, do Marka, Moniki na grilla i myśleliśmy, a większy dom, super, no super, fajnie, mają większy dom, ale nie ostrzegali nas, a wiecie, większy dom to więcej zmartwień. Kupicie sobie większy dom, fajnie, większa przestrzeń, ale większy dom to więcej troski i odpowiedzialności. Więcej majątności powoduje większą odpowiedzialność, a więc słabszy sen. Słabiej sypią w Baninie niż tu w Gdańsku. Charles Ryle, anglikański biskup, powiedział: pieniądze są jednym z najbardziej niezadowalających rzeczy, które posiadamy. Owszem, odsuwają pewne zmartwienia, ale przynoszą też tyle zmartwień, ile odsuwają. Przynoszą wysiłek w zdobywaniu ich, przynoszą niepokój w posiadaniu ich, przynoszą pokusy w używaniu ich, przynoszą winę, jeżeli je używamy w grzeszny sposób, i przynoszą smutek, kiedy je tracimy. Salomon mówi o człowieku, który wyszedł z łona matki, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. I to jest właśnie ten bolesny wypadek. Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką wtedy ma korzyść z tego, że na próżno się trudził? Czyli jaka jest korzyść z pracy, z trudu, z zarabiania pieniędzmi, skoro nie pomogą one w odsuwaniu zmartwień i chorób i trosk? I Salomon konkluduje, a no korzyść jest taka. Nadto przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia, choroby i niezadowolenie, ale oto, co uznałem za dobre i za piękne, móc jeść i pić i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas krótkiego życia, które mu dał Bóg, bo to jest jego los. Czyli Salomon konkluduje, owszem, pieniądze to więcej odpowiedzialności, więcej troski, zmartwień, ale korzyść jest taka, że możesz po prostu korzystać z Bożych darów. Możesz cieszyć się owocami swojej pracy. Korzystaj z pieniędzy, żeby służyć innym, ale też, żeby cieszyć się Bożymi darami. Celem nie jest gromadzenie, celem jest służba, czerpanie radości w świecie, który przemija. I to jest, Salomonie, to nie jest nic nieduchowego, tak? Jeżeli masz uregulowane sprawy z Panem Bogiem, kwestie twojego przebaczenia, możesz sobie wyjść na balkon, możesz wyjść na taras, przed dom, zrelaksować się po pracy, wypić dobry sok czy wino, zapalić fajkę czy cygaro, obejrzeć zachód słońca, przytulić małżonka, obejrzeć film. Tak, to jest ta Boża afirmacja świata i jego darów. To nie jest taka bezmyślna pogoń za przyjemnością, ale to jest afirmacja Bożych darów. Powinniśmy cieszyć się z Bożych darów, pamiętając też o uregulowaniu naszych zobowiązań i odpowiedzialności. I teraz na koniec kilka takich praktycznych rzeczy, jeśli chodzi o priorytety finansowe, o których mówi Biblia. Co Bóg mówi o pieniądzach. I teraz Bóg nie daje nam listy rzeczy, które mamy kupić. Tak jak mówiliśmy tydzień temu o jedzeniu. Nie stoi przy stole, patrząc na nasz talerz, mówiąc, że to możesz jeść, tego nie możesz, to musisz kupić, tego nie możesz kupić. Raczej mówi o ogólnych zasadach, które mają nam przyświecać. Tak jak z jedzeniem, mówi, jedz z wdzięcznością. Tak mówi o pieniądzach w ogólnych zasadach, przekazując nam je w swoim słowie. Po pierwsze, mówi o twojej odpowiedzialności wobec Boga. Mówi, 100% wszystkiego, co masz, należy do Jezusa. Ale chcę, żeby 10% przynosił do świątyni, dlatego że ofiarność zaczyna się w dawaniu ponad 10%. Tak, dziesięcina to jest Boży sposób składania Jemu dziękczynienia, uśmiercania naszej chciwości i utrzymywania służby Kościoła. To jest Boży sposób, żeby Jego dzieło mogło się rozwijać w świecie. Zobaczcie, dlaczego bezbożne propagandy, akcje, reklamy, billboardy zalewają sferę publiczną. I myślę, że jednym z powodów jest to, że ci, którzy się identyfikują z tymi rzeczami, są hojni, są misjonarzami tychże rzeczy. Zależy im na tym, żeby ich misja się rozwijała. Sposobem do tego, ku temu jest finansowanie tego. Jeżeli zależy nam, żeby Kościół rósł, jeżeli jesteśmy częścią Kościoła, Bóg mówi, jesteś odpowiedzialny za utrzymywanie jego służby. Tak, dawanie jest sposobem siania duchowego ziarna, jest inwestowaniem w życie w duchu i w ten sposób uczestniczymy w szerzeniu Bożego Królestwa. Bóg to widzi. Po drugie, Księga Przypowieści Salomona 22:7. Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Dłużnik jest sługą wierzyciela. Zadłużanie powinniśmy regulować, jak tylko jesteśmy w stanie. Biblia mówi, że dłużnik jest sługą tego, od kogo pożycza. Jeżeli masz długi, opracuj plan jak najszybszego wyrwania się z nich. Tak? Długi są jak łańcuch, który nas pęta. I Bóg mówi, zrzuć te kajdany, jak najszybciej się z tego wyrwij. Jeżeli nie widzimy perspektyw na spłacanie długów, nie pożyczajmy. Tak? Jeżeli ktoś pożycza i nie zwraca, Biblia mówi, że to jest forma kradzieży. Dlatego dbajmy też o tą sferę, jeśli chodzi o nasze finansowe odpowiedzialności. Po trzecie, płacenie zobowiązań. Czyli zanim wydasz pieniądze na, nie wiem, piątą parę butów, na płytę DVD, na obiad w restauracji, zadbajmy o spłatę naszych zobowiązań. Czynsz, prąd, woda, gaz, alimenty, dzieci, żona i tak dalej. To powinno być zapłacone przed wydatkami na bilet do kina. Najpierw zobowiązania, potem przyjemności. W Starym Testamencie, kiedy Biblia mówi o odpowiedzialnościach męża, to mówi o duchowym i materialnym zaopatrywaniu żony. Jednym z odpowiedzialności mężów jest to, żeby szafa żony była pełna. Albo przynajmniej, żeby nic nie brakowało. Zależy, jaką ma szafę. Ale żeby niczego nie brakowało. Jeżeli przyszliby do mnie narzeczeni, którzy mówiliby, pastorze, czy udzieliłbyś nam ślubu, zapytałbym przede wszystkim faceta, czy masz pracę. Jaką masz pracę, czy jesteś w stanie utrzymać swoją żonę, skoro chcesz się z nią żenić. To dotyczy też prac zawodowych. Jeżeli jesteś pracownikiem, nie okradaj pracodawcy nie tylko z pieniędzy, ale też z czasu. Tak? Ktoś nas zatrudnia, ktoś płaci nam za nasz czas pracy i płaci, żeby nasz czas pracy przynosił zysk pracodawcy. Jeżeli generujemy straty, są takie sytuacje, ktoś generuje straty, odlicza tylko czas do końca roboty, szef go zwalnia i mówi, ach, jestem kozłem ofiarnym. Jestem prześladowany z powodu mojej wiary. Nie jesteś kozłem ofiarnym. Po prostu jesteś złym pracownikiem, szef z jakiegoś powodu. Może tak być, że jesteś kozłem ofiarnym, ale zastanów się raczej, czy szef nie miał powodu, żeby cię zwolnić z powodu nieskuteczności twojej pracy, z powodu tego, że marnotrawiłeś czas i generowałeś straty dla firmy. Z drugiej strony, jeżeli jesteś pracodawcą, powinieneś płacić uczciwie, zgodnie z umową, po pierwsze, i po drugie na czas. Trzecia Mojżeszowa 19:13. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał, nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Świadome wstrzymywanie płacy na czas jest formą kradzieży. Jan Calvin powiedział, czy może być coś podlejszego niż to, że ci, co sami zapewniają nam chleb powszedni, sami cierpią jego brak? I to jest odezwa do pracodawców. Ktoś pracuje na twój chleb, a jednocześnie z twojego powodu cierpi na jego brak. Biblia mówi, to też jest forma kradzieży. Wstrzymywanie sprawiedliwej, umówionej zapłaty. Po czwarte, pamiętajmy, że to, co potrzebne, to już trochę wspominaliśmy o tym, to, co jest potrzebne, jest ważniejsze od tego, co chce mieć. Wielu ludzi kupuje dzisiaj rzeczy, które chcą mieć, nie zadając sobie pytania, czy to jest potrzebne. I chrześcijanie powinni odróżniać rzeczy potrzebne od tych, które chcieliby mieć. I czasami nasza chciwość albo zazdrość, albo ktoś to też ma, ktoś też posiada jakąś rzecz, sprawia, że brakuje nam pieniędzy na rzeczy, które są potrzebne, bo wcześniej sobie kupiliśmy rzeczy, które bardzo chcieliśmy mieć. Przedostatnia rzecz, troska o ubogich. Tak? Pomyślmy też tutaj, kiedy ostatnio pomogliśmy komuś, komu byliśmy w stanie pomóc. Czy może przyjęliśmy zasadę, ja nikomu nie pomagam, kto prosi mnie o cokolwiek. I teraz nie chodzi o to, żeby dawać pieniądze każdemu, kto prosi, tak zawsze powinniśmy osądzać, oceniać, czy naszym zdaniem jest to prośba szczera, czy nieszczera, zanim damy komukolwiek pieniądze albo jedzenie. Chodzi raczej o otwartość, dostrzeganie tych, którzy rzeczywiście są w potrzebie. I tutaj nie mówię tylko o ludziach z ulicy, którzy podchodzą do nas i proszą nas o pieniądze, ale mówię o tych, którzy są blisko. Rodzinie, ludziach z kościoła, może ktoś z twojego sąsiedztwa cierpi niedostatek. Też miejmy oczy i uszy otwarte dookoła głowy. I ostatnia rzecz, To jest tytuł wykładu, który będzie w sobotę. Wino, kobieta i śpiew. Czyli są to rzeczy, o których będziemy o tym mówili. Są to rzeczy jak najbardziej duchowe. Kupno, nie wiem, dobrego obiadu, kupno dobrego wina, zaproszenie żony gdzieś w dobrej restauracji. To nie jest marnotrawienie pieniędzy. Kupno dobrej płyty to nie jest marnotrawienie pieniędzy. Kupno biżuterii to nie jest marnotrawienie pieniędzy. To jest nierozsądne, jeżeli to robimy przed uregulowaniem naszych zobowiązań wobec, nie wiem, Pana Boga w kościele, wobec wierzyciela i tak dalej. Ale to nie są, bym powiedział, nieduchowe rzeczy. Ktoś powie, no ale po co? No, zjesz ten obiad, zapracowałeś się, wydasz 100 zł na dobry, sycący obiad. Czy nie lepiej kupić książkę, która będzie na twojej półce? Czasami ja tak myślę. Ta książka będzie mi służyła na lata. A cena jest ta sama, jak tego obiadu na talerzu. A to zjem w 5 minut i co? A książkę będę miał na wiele lat. Uczta Babette chyba jest dobrym filmem, który pokazuje błąd w takim myśleniu. Salomon mówi, ciesz się Bożymi darami w świecie, który przemija. Dziś masz, jutro nie masz. Dziś jesteś, jutro cię nie ma. Dlatego nie ma nic złego w tym, że wyjdziesz na balkon czy na taras, postawisz dobre wino, przytulisz żonę, obejrzysz zachód słońca, kupisz sobie dobry film za 30 zł. Odpocznij. Ciesz się, nie wiem, kubełkiem z KFC, dobrym winogronem, dobrym sokiem z wyciskanych owoców. Ktoś powie, ale to przemija, to takie nieduchowe rzeczy, to przemija. Zjem to dzisiaj, będę miał jutro. Wiesz co, tak, zjesz to, jutro nie będziesz tego miał, ale jutro wrócisz do pracy z wypoczętym, wdzięcznym sercem, żebyś mógł pracować dla Bożej chwały i służyć pieniędzmi bliźnim. Bóg chce, żebyś pracował dla chwały Jego Królestwa, na utrzymanie innych. Także pamiętajmy, pieniądze to jest narzędzie służby. To nie jest sposób zadowalania moich żądz, mojego ego. To jest narzędzie służby. Spożywaj owoce pracy, ciesząc się nimi i dzieląc się nimi. Tak, róbmy to z wdzięcznością wobec Boga, bo On jest dobry wobec nas, udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy, nawet ponad miarę. Naśladujmy Go w tym, jak zarządzamy naszymi majątnościami. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za wszelkie zaopatrzenie i dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam więcej, nawet ponad miarę. Nie jesteśmy w stanie też czasami tego docenić. Często spoglądamy na tych, którzy może mają więcej niż my. Często gdzieś nasze oko jest zazdrosne czy zawisne. Skupiamy się nie na tym, czego nam brakuje, nie na tym, co posiadamy. Panie, wyznajemy, że na nic nie zasłużyliśmy, że Panie, swoimi grzechami zbuntowaliśmy się i oddaliśmy od Ciebie. Ale Ty, Panie, w Chrystusie przyjąłeś nas i jak dobry ojciec zaopatrujesz nas, swoje dzieci. Dziękujemy Tobie, Panie, za to. Ucz nas też, Panie, myślenia w kategoriach służby, kiedy myślimy o naszych majątnościach, kiedy myślimy o naszej pracy, o naszych pieniądzach, abyśmy, Panie, używali ich dla służby i chwały Twojego Królestwa, aby nie były jedynie środkiem zadowalania siebie, chociaż, Panie, daj, abyśmy też umieli cieszyć się Twoimi darami, ale, Panie, chcemy pamiętać o tej perspektywie wieczności. Prosimy Cię, Ojcze, błogosław nas, nasze rodziny. Prosimy Cię, abyś nas zaopatrywał we wszystko, co potrzebne. Panie, pobłogosław nasze majątności, pobłogosław nasze prace, abyśmy też w tej sferze naszego życia ugięli kolana przed Tobą i wyznali, że jesteś Panem. Amen.